Gościem Polskiego Radia jest marszałek Sejmu, pani Elżbieta Witek. Kłaniamy się, dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana i witam państwa.
Rozmawiamy przy okazji wizyty w województwie lubuskim w trakcie kampanii prezydenckiej przed drugą turą. Jak ocenia pani to spotkanie tutaj z Lubuszanami i jak ocenia pani samą kampanię, która, musimy przyznać, jest bardzo intensywna?
Kampania rzeczywiście jest intensywna, nigdy wcześniej takiej nie było, bo tak naprawdę my w tej kampanii jesteśmy od lutego tego roku, to już 5 miesięcy i to jest męczące, ale na ostatniej prostej nie wolno się zatrzymać. Pan prezydent Andrzej Duda jeździ po całym kraju, ale my go też wspieramy, więc wszędzie tam, gdzie on nie może dotrzeć osobiście, jeżdżę również i ja. I dziś byłam w województwie lubuskim. To były bardzo dobre 3 spotkania. To naprawdę daje satysfakcję, kiedy się słyszy od ludzi, że popierają to, co robi pan prezydent Andrzej Duda wspólnie z rządem Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy. Oni dostrzegają te programy, mówią mi o tym, jak bardzo one pomogły polskim rodzinom, ale spotykam też przedsiębiorców, którzy dziękują za te pieniądze, które w ramach tarczy antykryzysowych 4 poszły właśnie do przedsiębiorców, żeby pomóc im przetrwać ten najtrudniejszy okres, te 3 miesiące, kiedy byliśmy praktycznie w izolacji.
To są też spotkania z tymi, którzy prezydenta Andrzeja Dudy być może nie popierają, głosowali w pierwszej turze na zupełnie innych kandydatów i z nimi także pani rozmawiała, widziałem takie spotkanie.
Tak, oczywiście, bo ja uważam, że trzeba przekonywać argumentami. I dzisiaj naprawdę ja nie mam żadnej trudności, żadnego kłopotu z tym, żeby powiedzieć ludziom, dlaczego Andrzej Duda powinien zostać prezydentem. Mówiłam o tym dzisiaj i wiem, że na spotkania przychodzą także ci, którzy w pierwszej turze głosowali na zupełnie innych kandydatów. Oni odpadli, w drugiej turze mamy tylko 2 kandydatów i zastanawiają się, słuchają, co ja mówię, co mówi pan prezydent, bo jeżdżą na różne spotkania organizowane przez naszych polityków. I staram się ich przekonywać właśnie argumentami. Te argumenty do nich trafiają. Mam nadzieję, że część z nich będzie chciała właśnie w niedzielę zagłosować na pana prezydenta Andrzeja Dudę, bo się okazuje, że mamy wiele wspólnego, wiele nas łączy. Oczywiście, że się różnimy, to jest zupełnie naturalne. Nie możemy być monolitem. Na tym polega piękno demokracji, że możemy się ze sobą spierać, bo w ten sposób idziemy wciąż do przodu, bo spieramy się na argumenty i na programy. Część z tych programów innych ugrupowań można wziąć do nas zupełnie spokojnie. I dzisiaj też miałam okazję z jednym młodym człowiekiem, który głosował na zupełnie kogo innego w pierwszej turze, rozmawiać i przekonywałam go, żeby zagłosował teraz na pana prezydenta Andrzeja Dudę. Mam nadzieję, że tak właśnie zrobi.
Dobrze się dzieje, kiedy można porozmawiać, natomiast dochodzi także do sytuacji, w których podczas wieców i spotkań pojawiają się osoby, które zakłócają ich przebieg. W ubiegły czwartek tutaj w Nowej Soli był prezydent, no i także pojawili się przeciwnicy, także pojawiła się taka werbalna agresja, widać bardzo duże napięcie i to jest chyba niepokojące zjawisko, bo też w skali kraju widzimy, że dochodzi do takich zjawisk, właśnie takich sytuacji.
Bardzo niepokojące. I ja jestem tym naprawdę bardzo zasmucona. Sama spotkałam się z przykładem takiej agresji, bo to jest już nie tylko agresja słowna, ale to przechodzi się do czynów. To jest nawet bardzo niebezpieczne. Mamy z tym do czynienia, widzimy to w mediach społecznościowych chociażby, czy pokazuje to telewizja, zachowanie niektórych członków sztabu wyborczego pana prezydenta Warszawy, pana Rafała Trzaskowskiego, którzy w niewybrednych słowach, wulgaryzmów używając, zachowują się, atakując fizycznie innych, naruszając ich cielesność, tak, nietykalność osobistą. To widzimy, na to są dowody, ale oprócz tego ja przedwczoraj byłam w Stargardzie, tam miałam spotkanie z mieszkańcami i złożyłam kwiaty pod pomnikiem ofiar smoleńskich. To była tragedia, która dotknęła 96 osób, naprawdę z bardzo różnych stronnictw politycznych. I złożyłam im hołd, im wszystkim, bo oni zginęli w służbie ojczyźnie. Jadąc tam przecież do Katynia z świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim. I co się okazało, następnego dnia dowiedziałam się, że pomnik został zbezczeszczony, więc podjęłam szybką decyzję, że wracam tam dzisiaj rano z kwiatami, żeby ponownie złożyć, żeby nie zostawić tego bez odpowiedzi. I ku mojemu zaskoczeniu, bardzo miłemu, było naprawdę spory tłum ludzi wokół pomnika i przyszła też pani wiceprezydent Stargardu i pani starosta. i także przyniosły kwiaty i złożyły te kwiaty pod pomnikiem. Bardzo ładny gest, bo ja zaapelowałam o to, żeby wszyscy, którzy w tej kampanii biorą udział, to potępili to zachowanie. Jedna z dziennikarek starała się mnie przekonać, że to są chuligani, którzy wracają z dyskoteki, tylko że dyskoteki odbywają się pewnie co tydzień od wielu lat. Pomnik tam stoi od 2014 roku. Jakimś dziwnym trafem po złożeniu przeze mnie, a przecież wiadomo, kim jestem, z jakiego środowiska się wywodzę, akurat po złożeniu kwiatów przeze mnie nastąpił ten akt zbezczeszczenia pomnika. To jest niepokojące. Ja na każdym spotkaniu apeluję o to, żebyśmy zachowywali się rozważnie, spokojnie, że różnimy się, żebyśmy się nawzajem szanowali, żebyśmy dyskutowali na argumenty, a nie na inwektywy. Nie wolno nikogo upokarzać, poniżać, a to się dzieje, bo wystarczy otworzyć internet, żeby zobaczyć, jakimi skandalicznymi, niewybrednymi epitetami określa się wyborców Prawa i Sprawiedliwości.
I dlatego tak ważne jest to, co pokazują i co mówią politycy. Kieruje pani pracami Sejmu. Widzimy często podczas obrad, do jakich sytuacji dochodzi, także do tego napięcia i później to powoduje tą lawinę innych zjawisk.
Tak, to znaczy państwo więcej widzicie niż słyszycie, bo nie zawsze jest dźwięk z tego, co się dzieje na sali plenarnej, bo myślę, że gdyby oprócz obrazu jeszcze ludzie usłyszeli, co się mówi na sali plenarnej, co mówi opozycja, to wtedy mieliby lepszy obraz tego, kogo wybrali do polskiego parlamentu. To naprawdę czasami nie przystoi, kompletnie nie przystoi godności posła Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Prawda jest taka, że nie ma właściwie na dzisiaj takiego przepisu, takich możliwości, żeby można było pozbawić takiego posła mandatu, bo pytają mnie o to ludzie, czy ja jako marszałek nie mogę pozbawić mandatu takiego posła. No nie, no nie mogę, on ma mandat otrzymany od obywateli, został wybrany do Sejmu i ja tego zrobić nie mogę. Oczywiście są inne metody, jeżeli ktoś jest atakowany przez posła, poseł ma immunitet, ale zawsze można skierować sprawę do prokuratury. Jeżeli prokuratura uzna, że te okoliczności są wystarczające, kieruje sprawę o uchylenie immunitetu do Sejmu i wtedy Sejm podejmuje taką decyzję i takiego posła można postawić przed sądem i dochodzić swoich praw właśnie przed sądem, ale droga jest dosyć długa i ja widzę, że niektórzy posłowie czują się dosyć bezkarnie, bo na nic te nasze apele o to, żeby zachowywać się w sposób godny, bo przecież posłem się jest nie tylko wtedy, kiedy się jest na sali plenarnej, podczas obrad Sejmu, ale jest się nim zawsze przez te 4 lata kadencji, na jaką zostało się wybranym. Warto o tym pamiętać.
12 lipca Polacy wybiorą prezydenta. Jak w pani ocenie, czy inaczej, jakie scenariusze dla Polski rysują się po 12 lipca właśnie. Także z punktu widzenia marszałka Sejmu, gdzie będzie pani kierować pracami Izby z prezydentem wspólnie współpracując, bądź nie. Jak ocenia pani właśnie i gdyby mogła pani naszym słuchaczom to spróbować pokazać, co nas czeka po 12 lipca, ten wariant A i wariant B?
Najpierw może zacznę od zupełnie czegoś innego, bo z tym się też spotykamy i myślę, że na niektórych ludzi to może działać. Ja czasami słyszę, nawet dosyć często, takie określenie pisowskie państwo. PiS zawłaszczył państwem, nie może tak być. No to ja przypomnę, że to jest rzecz w demokracji zupełnie naturalna. Przecież przez 8 lat prezydentem był prezydent z Platformy Obywatelskiej, rząd należał do Platformy Obywatelskiej, większość parlamentarna też należała do Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj mamy sytuację taką, że prezydent jest z naszego środowiska, większość parlamentarna również, ale tylko w Sejmie, w Senacie niestety nie. No i mamy rząd utworzony przez Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczoną Prawicę w demokratycznych wyborach 2 razy z rzędu. To jest naprawdę ewenement. Wyborcy dali nam prawo do rządzenia, czyli nasz program im się podoba i chcą, żebyśmy go realizowali. I oczywiście, że muszę sobie wyobrażać taką sytuację, można sobie wyobrazić sytuację, gdyby prezydentem był ktoś z innej opcji. Otóż prezydent ma inicjatywę ustawodawczą, może kierować ustawy do Sejmu, ale jeżeli rząd albo większość parlamentarna się na nie nie zgodzi, to ta inicjatywa będzie wyłącznie na papierze. To będzie taki prezydent pod żyrandolem w Pałacu Prezydenckim, bo nie będzie mógł zrealizować żadnej swojej inicjatywy, jeśli rząd tego nie poprze, bo prezydent nie ma własnego budżetu do realizacji ustaw.
Ale będzie mógł wetować.
Ale jeżeli z kolei rząd przyjmie jakąś ustawę, na przykład systemową, bo przecież przed nami jeszcze reforma sądów i nie tylko, to oczywiście, że mogę sobie wyobrazić, że te ustawy będą wetowane przez prezydenta, nie z naszej opcji. A my w Sejmie niestety nie mamy takiej większości, żebyśmy mogli odrzucić weto prezydenta, więc wyobrażam sobie taką sytuację, że możemy się cofnąć, tak jak obawia się o to pan prezydent Andrzej Duda, możemy się cofnąć o 5 lat, a bardzo byśmy tego nie chcieli, ponieważ przez te 5 lat, jeżeli porównamy sobie, jak się żyło w Polsce do roku 2015, jak się żyło polskim rodzinom, a jak wygląda Polska dzisiaj i jak żyją polskie rodziny, jakie mają poczucie bezpieczeństwa przez wiele programów, które kierowaliśmy do rodzin i wciąż kierujemy, to naprawdę chciałabym, żeby 12 lipca, żebyśmy mogli kontynuować tą dobrą zmianę, bo 5 lat to jest za mało. Pamiętajmy, że przez kilkadziesiąt lat byliśmy ciągle pod sowiecką strefą wpływów, w sowieckiej strefie wpływów. Nie byliśmy obdarzeni planem Marszala, tak jak Niemcy po 1945 roku. Musimy nadgonić, a jesteśmy ambitnym narodem, mamy ambitne cele. Chcemy się rozwijać, bo jesteśmy silnym państwem, chcemy być nowocześni. I pan prezydent Andrzej Duda wyraźnie mówi, chciałby po tych kolejnych 5 latach doprowadzić do takiej sytuacji wspólnie z rządem, właśnie wspólnie z rządem, przy dobrej współpracy, żeby wyborcy mogli po 5 latach powiedzieć, panie prezydencie, żyje nam się teraz tak, jak rodzinom w Europie Zachodniej. To jest nasz cel.
Bardzo wysoka frekwencja w pierwszej turze wyborów. Jakiej frekwencji spodziewa się pani w drugiej turze? Czy to zaangażowanie wyborców będzie równie silne?
Byłam pytana przed pierwszą turą, jak oceniam, ile to będzie. Powiedziałam, że ponad 60% i tak rzeczywiście było. To jest bardzo wysoka frekwencja, jak na polskie warunki, ale to wciąż jest jeszcze 30 kilka% obywateli, którzy nie chcą skorzystać z tego prawa. Ja wszędzie przekonuję, że naprawdę raz na 5 lat to jest nasze święto, święto wszystkich wyborców. To my w tym dniu mamy władzę. Żaden polityk, tylko my. I to my decydujemy o tym, jak będzie wyglądała Polska przez następne 5 lat i kolejne 10-lecia. Więc chciałabym przekonać także tych, którzy nie chodzą na wybory, że los Polski jest także w ich rękach. To jest także ich odpowiedzialność. I dlatego liczę na to i bardzo bym chciała, żeby ta frekwencja była jednak wyższa od tej, która była w pierwszej turze. Liczę na mocną mobilizację, stąd te nasze podróże po Polsce i przekonywanie, że musimy się jeszcze bardziej zmobilizować, że musimy jeszcze te 6 dni rozmawiać z ludźmi, przekonywać na argumenty i doprowadzić do tego, żeby mandat prezydenta Rzeczpospolitej był naprawdę bardzo mocny. Bo ja przypomnę, że w 2015 roku pan Andrzej Duda jeszcze jako kandydat uzyskał w pierwszej turze ponad 5 milionów głosów. Dzisiaj w pierwszej turze uzyskał ponad 8 milionów głosów. Więc przybyło mu elektoratu od ponad 3 miliony. To znaczy, że Polacy dobrze oceniają jego prezydenturę. Liczę na to, że w drugiej turze część wyborców, przynajmniej część wyborców, tych, którzy głosowali na innych kandydatów niż pan Andrzej Duda czy pan Rafał Trzaskowski, jednak zdecydują się rozsądnie podejść, przemyśleć, przeanalizować i przyznać, że jednak pan prezydent Andrzej Duda jest bardzo wiarygodnym prezydentem, zawsze nas godnie reprezentował, dbał o interes Polski, wszędzie go promował, że jednak zechcą na niego zagłosować. Mają wybór. Naprawdę ten wybór jest bardzo ważny i jeszcze raz zachęcam wszystkich, żeby 12 lipca poszli do lokalu wyborczego. To trwa tylko chwila, moment. My dzisiaj nie musimy przelewać krwi za naszą ojczyznę, ale możemy oddać głos na prezydenta naszej ojczyzny. To jest naprawdę niewiele.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Polskiego Radia Zachód była pani marszałek Sejmu Elżbieta Witek.
Dziękuję bardzo.